Ostatnią osobą, która usługiwała wieczorem, była Małgosia Olszewska. Dzisiaj zmieniliśmy kolejność, bo miało być tak, że miała być Alina Wieja, później Henryk, ale zostało to zamienione. I dzisiaj wieczorem za chwilę będzie Alina nam usługiwać. Ja myślę, że to jest tak dlatego, że to, co jest najpiękniejsze, bardzo subtelne, ale jednocześnie niezwykle mocne, dostajemy na deser. I to chyba nie jest żart. Taka jest prawda. Tak bardzo proszę, Henko, przyjdź tutaj. Proszę też Henryka, który będzie się razem ze mną modlił. Powstańcie na chwilę. Może i powinniśmy przywitać Alinkę oklaskami. Chociaż ja wyczuwam, że tu jest coś więcej niż szacunek, jaki należy się człowiekowi. Jest gdzieś w tym czasie Boża obecność, którą można już odczuć. Ona przychodzi i w tej obecności będziemy się za chwilę poruszać. Dlatego uprzedziłem Piotra, że nie wiem, czy będzie przerwa. Od tego momentu nie jestem pewien, jaki będzie porządek naszego wieczoru. Będziemy się starali być wrażliwi na jego prowadzenie. Teraz będziemy błogosławić osobę, która będzie nam służyć najlepiej jak potrafi, ale będzie to bardzo dobre, bo Bóg będzie ją używał. Będzie Boże poruszenie. On będzie was dotykał. Nastawcie swoje serca. Bo możliwe, że rzeczy, których się nie spodziewałeś, nie planowałeś i nie oczekiwałeś, będą się dziać dzisiaj wieczorem. Nastawcie swoje serca. Bo to są rzeczy, które człowiek dla człowieka nie może zrobić. Ale Ojciec w niebie, Bóg Wszechmogący, nasz Stwórca, On może to uczynić. Wyciągnijcie swoje ręce i błogosławcie. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za Alinę. Za to, że przez lata ją kształtowałeś i przygotowywałeś. Jest Twoim narzędziem, dobrze przygotowanym. Panie, dziękuję Ci, że to jest przywilej, że Ty chcesz używać nas, ludzi, przy całej naszej ułomności. Dzisiaj będziesz to czynił. Prosimy Cię, Panie, abyś na nią wylewał Twojego Ducha w takiej obfitości, że przez nią, przez jej usta, przez jej osobę, przez jej ciało będzie to przepływać na całe zgromadzenie. Ojcze, będziemy jej słuchać, ale nasze myśli, nasze serca są zwrócone do Twojego tronu. Oczekujemy Twojego prawdziwego, namacalnego, odczuwalnego błogosławieństwa. Nastawiamy się na to, aby to, co jest potrzebne i to, co zaplanowałeś, przyjąć od Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to.
Ojcze, stoję przed Twoim obliczem jako mąż Ali, jako kapłan tego wszystkiego, co się składa na nasze domostwo, by przebadać Twoje oblicze, by tak obiecałeś. Jak każdego poranku objawiasz się nam, aby Twoje nowe, świeże namaszczenie było obecne w jej posługiwaniu. Panie Jezu, dziękuję Ci za ochronę Twojej świętej krwi. I Duchu Święty, zwracam się do Ciebie jako do świętego tchnienia ożywczego, by Twoje słowo rezonowało na poziomie naszych serc, by zalało całą naszą duszę, nasze myślenie, nasze emocje i naszą wolę, by nasze wybory się Tobie podobały, a nasze ciała faktycznie okazały się Twoją świątynią, skuteczną w działaniu, byś mógł zmienić oblicze naszego kraju. Amen.
Jest to dla mnie ogromną radością i ogromnym przywilejem, że mogę dzisiaj tutaj stać. Ale nade wszystko chcę uwielbić Ojca w niebie. Chcę dzisiaj dziękować za Jezusa Chrystusa, za to wszystko, co w Nim otrzymaliśmy. Że otrzymaliśmy w Nim dostęp do tronu łaski. I dziękuję za Ducha Świętego, który jest w każdym z nas. Dziękuję za to, że w sercu każdego z nas działa i że ma wielkie rzeczy dla każdego z nas. Wiem, że Ojciec w niebie cieszy się z tego zgromadzenia. Od samego początku, jak została ta konferencja otwarta, wierzę, że wielu z nas, którzy byliśmy tutaj od samego początku, mogliśmy odczuwać Bożą obecność. Mogliśmy czuć, mogliśmy widzieć, odczuwać, odbierać, że Ojciec w niebie cieszy się nami. Cieszy się tym, że wybrałeś, że dzisiaj tutaj jesteś. Ojciec tak wiele nam już przekazał. I wiem, że to jest już czas przełomu i że to jest dzisiaj szczególny dzień Pana. I to jest szczególny dzień Pana dla każdego z nas, którzy tutaj wybraliśmy to miejsce, by tutaj właśnie teraz być. Dlatego, że kiedy mówiliśmy i widzieliśmy nawet ten film w tej chwili o modlitwie, zdajemy sobie sprawę, że Bóg porusza cały świat, porusza swoje dzieci, by zaczęły wołać do Niego, by nie ustawali, byśmy wszyscy łączyli nasze ręce, nasze serca w tym ogromnym boju. Ale w tym wszystkim jest jeszcze coś szczególnego. Jest coś szczególnego dla każdego z nas. Dlatego, że i dzisiaj Ojciec w niebie chce, abyśmy my sami rozpoznawali Jego głos. Dlatego to jest absolutnie strategiczne dla całego Kościoła, ale dla Twojego i dla mojego życia, dla naszego życia osobistego, abyśmy rozpoznawali dzisiaj w tym świecie głos Ojca w niebie. Bóg obiecał, że każdemu z nas chce dać życie w obfitości. Pan Jezus to powiedział, jest to zapisane w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wierszu, że On przyszedł, by dać nam życie, by dać nam życie w obfitości. Stoję w służbie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych. Czasami spotykam się z ludźmi w bardzo trudnych sytuacjach i powiem jeszcze więcej, że często to są ludzie świadomie wierzący, którzy mówią, że kiedyś oddali swoje życie Jezusowi. I wtedy często wołam do Ojca i pytam się: Ojcze, ale powiedziałeś, obiecałeś, że chcesz nam dać życie w obfitości. A widzę kogoś przed sobą, gdzie tak właściwie, tak praktycznie nawet tego życia nie widzę, a tym bardziej nie widzę życia w obfitości. I pamiętam, kiedyś nawet modliłam się taką modlitwą: Panie Jezu, przecież Ty nie zrobiłeś sobie z nas żartów, kiedy mówiłeś, że przyszedłeś na ten świat, by dać nam życie w obfitości, abyśmy żyli, abyśmy obfitowali. I wtedy wiedziałam, że Bóg daje mi odpowiedź, że odpowiada na to moje pytanie. Mówi: wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego tak wiele rzeczy się dzieje? Bo przestaliście mnie słuchać. Przestaliście rozpoznawać mój głos. Ja wam to chcę wszystko wytłumaczyć. Ja wam chcę pokazać. Ja wam chcę dać życie. Ale jakby kluczem do tego jest to, abyście rozpoznawali mój głos, abyście go słyszeli, abyście ten głos rozumieli i wiedzieli, jak go zastosować. W tym samym rozdziale Pan Jezus mówi takie słowa. Mówi o sobie, że ja jestem dobrym pasterzem. Mówi: nie zostawiam was samych. Nie zostawiam was z jakąś zagadką albo z jakąś poprzeczką wyniesioną tak wysoko, że nikt nie jest w stanie temu podołać. Nie, On tam mówi bardzo proste słowa. Mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Mówi: owce znają mój głos. Mówi: owce słuchają mojego głosu. I mówi jeszcze coś bardzo, bardzo cennego dla każdego z nas. Ja mówię do nich po imieniu. I chciałam ci dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj Bóg będzie do ciebie mówił. Będzie zwracał się do ciebie po imieniu. Bo Bóg chce, Bóg jest tym zainteresowany, abyśmy rozpoznali Jego głos. Abyśmy słuchali ten głos. Abyśmy słuchali Go ze zrozumieniem. A potem wiedzieli, jak to zastosować. Dlaczego jest to tak ważne jeszcze to, żeby połączyć słuchanie głosu Ojca ze słowem, ze zrozumieniem? I Pan Jezus to też wyjaśnił. Kiedy mówił o czworakiej glebie, mówił o naszym sercu i mówił o ziarnie, czyli mówił o swoim słowie, mówił o wypowiadanym słowie. Powiedział, że ta pierwsza gleba może być jak droga. I powiedział, że to są ci, którzy słuchają, ale nie rozumieją. I zły przychodzi i wykrada to słowo. Nie tylko wykrada słowo, ale okrada. Okrada każdego z nas, kto nie słucha Bożego Słowa ze zrozumieniem. I w tym tak bardzo potrzebujemy pomocy, pomocy samego Pana Jezusa. I On powiedział: to ja jestem drogą komunikacji z Ojcem. Nie ma innego sposobu komunikacji z Świętym Ojcem. Nie ma innego sposobu dojścia, wejścia, powrotu do domu Ojca, jak tylko przez Pana Jezusa. I o tym już dzisiaj też bardzo dużo słyszeliśmy. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego. Mówiliśmy tutaj o uwielbieniu Ojca. Mówiliśmy o oddawaniu Mu chwały. I znowu Pan Jezus pokazuje ten najdoskonalszy przykład. Odchodząc z tego świata, modląc się tą wspaniałą modlitwą do Ojca, mówi: Ojcze, uwielbiłem Cię poprzez to, że wykonałem dzieła, które mi zleciłeś. Mówi o dziełach, które Ojciec mu zlecił. Słyszeliśmy dużo o tym, jak Ojciec się nami cieszy. I naprawdę się cieszy. Ja po prostu w to wierzę. I to dla mnie też było takim wspaniałym odkryciem. To dało mi moje nowe poczucie bezpieczeństwa. I za chwileczkę może więcej o tym powiem. Ale jest jeszcze coś więcej. W tej radości Ojca jest to, że Ojciec ma bardzo konkretne zlecenie dla każdego z nas. I to tak naprawdę nadaje radość i sens naszego życia, że wiemy, że Ojciec się nami cieszy, ale ma szczególne zadania, ma szczególne powołania i nie musisz żyć bez celu, bez sensu życia, ale wiesz, że jest szczególne zlecenie, że Ojciec na ciebie stawia, tu na tym świecie. Ale więcej, mówi, że to ziarno Jego słowa, to co chce dzisiaj tobie powiedzieć, to ma przynieść wielokrotny plon, 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny, może 1000-krotny. To jest ten czas, że Bóg oczekuje wielkiego plonu. Ale bez zrozumienia, bez rozpoznania Jego głosu, bez rozpoznania Jego zlecenia, nie tylko nie można mówić o wypełnieniu zlecenia, ale nie można też mówić o plonach wielokrotnych. A to wszystko po to, żebyśmy mogli być ludźmi szczęśliwymi. Bo kiedy wiemy, że Ojciec się cieszy, że Jego dzieło rośnie, że Jego wola się wypełnia, to jest ten poczucie sensu życia dla każdego z nas, bo tak zostaliśmy stworzeni. Jeżeli tego nie ma, jeżeli tego nie doświadczamy, to zaczynamy w życiu dryfować. I wtedy dzieje się coś strasznego. Naprawdę jesteśmy okradani przez Bożego przeciwnika. I wszystko to, co przynosi radość Ojcu, Przeciwnik postanawia, że on chce to wykraść, on to chce zniszczyć, on to chce zabrać. I to jest również tym wielkim takim wyzwaniem dla każdego z nas, że chcemy z Bożą pomocą, w mocy Jezusa Chrystusa, to, co nam zleca, nie tylko wykonać, ale po prostu w ten sposób uwielbić Ojca w niebie. I jestem dzisiaj przekonana, że gdybyśmy naprawdę umieli rozpoznawać głos Ojca, nie zadawalibyśmy sobie tyle bólu i tyle cierpienia. Gdybyśmy umieli słuchać Boga Ojca, wiele firm nie uległoby bankructwu. Gdybyśmy umieli słuchać głos Ojca, wiele małżeństw nie kończyłoby się rozwodem. Wiele dzieci by nie cierpiało z powodu przemocy i różnych innych rzeczy. A zatem skoro rozpoznanie i słuchanie głosu Ojca jest tak kluczowe, jest tak ważne w życiu każdego z nas, to myślę, że może dla wielu z Was to jest banalne pytanie i każdy z Was potrafi odpowiedzieć na to pytanie, co nam w takim razie tak bardzo przeszkadza, że tego głosu nie rozpoznajemy, nie umiemy go słuchać, a już tym bardziej nie potrafimy tego zastosować. Słyszeliśmy o tym, jaki ogromny wpływ mają media na nasz umysł, ma natłok informacji na to wszystko, co dzieje się w naszym umyśle. I to jest faktem. Dzisiaj również słyszeliśmy o tym, że to w naszym umyśle jest ten poligon, jest ten element wyboru. Kogo słucham? Co wybieram? To właśnie w naszych myślach rozpoczyna się i tak naprawdę jest ta walka, by stanąć po właściwej stronie, by wybrać to, co właściwe. I to są bardzo proste rzeczy i być może nie trzeba nawet podawać przykładów, ale chcę podać jeden pozytywny, taki wspaniały przykład. I w naszej wspólnocie ostatnio tak Pan Bóg działa, że grupa uwielbienia ma coraz więcej prób i spotkań. I jedna z osób, która w tych właśnie spotkaniach i próbach uwielbienia uczestniczyła i to na przestrzeni ostatnich tygodni czasami wypadało, że te próby czy coś się działo codziennie, powiedziała coś takiego. Od kiedy uczestniczę w tych próbach, w tych ćwiczeniach, uwielbianiu Pana, następnego dnia rano budzę się z nową pieśnią na ustach. Najpierw w umyśle, ale potem na ustach. I tak to działa. Ale działa też coś odwrotnego. Jeżeli poprzedniego dnia, jeżeli każdego dnia tygodnia, jeżeli przez lata naszego życia pozwalamy, że inne media niejako załadowują nasz umysł różnymi informacjami, złymi obrazami, to zaczyna wypełniać nasz umysł. I to rozpoczyna ten proces, że nawet nie wiemy kiedy przestajemy nie tylko słuchać Bożego głosu, ale przestajemy go rozpoznawać w natłoku tych wszystkich informacji. Inny element, poprzez który jest zagłuszony Boży głos, to są schematy. Schematy właśnie doktrynalne, religijne, schematy, gdzie czasem łatwiej jest pójść za schematem, łatwiej jest pójść za jakąś strategią, która została napisana w 5-10 punktach. To o wiele łatwiej jest wypełnić, niż siąść z tą samą grupą i czekać na Boże zlecenie. Ja powiem, że naprawdę łatwiej jest czasami pójść według schematu. Ale schematy nie zmieniają duchowej rzeczywistości. Wiem, że tutaj też na sali jest dużo młodych ludzi i chciałabym może ten sam element wytłumaczyć na innym przykładzie. Moja koleżanka, przyjaciółka jest jeszcze trochę starsza ode mnie, ale opowiadała mi takie wydarzenie ze swojego życia, kiedy miała chyba 18 lat. Mieszkała w Anglii i jej ojciec był dosyć znaczącym człowiekiem tam w pewnej społeczności I również reputacja rodziny miała duży wpływ na stanowisko i autorytet, który on w tej społeczności miał. I ta moja koleżanka, dzisiaj osoba stojąca w służbie i naprawdę kochająca Boga, wtedy na tym etapie życia miała przyjaciela, który niekoniecznie podzielał wartości jej rodziny i nie podzielał absolutnie pasji dla Boga. I ten przyjaciel pewnego dnia zaproponował jej coś, co już było absolutnie niezgodne z wartościami jej rodziny. Zaproponował, żeby konkretnie tą jedną noc spędzili razem. A potem właściwie powiedział, ale czemu nie moglibyśmy razem zamieszkać? I ona mi opowiedziała, i wiesz, i w tym momencie w moim umyśle zapaliło się czerwone światło. Ale to nie był jeszcze koniec. Ja wiedziałam, że ja nie mogę się na to zgodzić, że muszę w tej sytuacji po prostu powiedzieć nie. I kiedy powiedziała to swojemu chłopakowi, on powiedział, mówisz mi nie, dlatego że się boisz swojego ojca. Boisz się, co ojciec ci za to zrobi. Ona w tym momencie pomyślała i powiedziała, wiesz, nie. Nie boję się tego, co ojciec mi zrobi, ale boję się tego, co ja bym zrobiła swojemu ojcu. Ja bardzo kocham mojego ojca i wiem, że on mnie też bardzo kocha. I to był koniec tej relacji. Ale kochani, tu chciałabym wam pokazać, że jest różnica, jeżeli my w pewne rzeczy nawet nie wchodzimy czy nie robimy, dlatego że taki jest nakaz, że taki jest schemat, że nie wolno lub boimy się kary, co ojciec nam za to zrobi. Ale jest zupełnie odwrócony porządek, kiedy my się zastanawiamy, ale jeżeli ja dokonam takiego wyboru, to co ja zrobię mojemu ojcu? Ja nie chcę, aby mój ojciec cierpiał, aby patrzył na to, co jego ukochane dziecko robi ze swoim życiem. I w ten sposób my możemy to przenieść i na naszą relację ze świętym, wielkim Bogiem. Taka postawa serca to właśnie spojrzenie na Boga świętego, na Jego świętość było w sercu Józefa, kiedy żona Potyfara mu dawała konkretną propozycję. Józef wtedy nie powiedział, że nie zrobię tego dlatego, że Potyfar mnie złapie, że to odkryje, ale wtedy powiedział ze względu na świętego Boga. I to robi różnicę. Kochani, to robi różnicę w całym naszym życiu. W słuchaniu Boga, w zrozumieniu Jego słowa, ale również i w zastosowaniu. Ale w naszym umyśle jest bardzo wiele głosów. I czasami przeciwnik przychodzi z tymi różnymi schematami i powie, ale wszyscy tak robią. Ale ze względu na świętego Boga. My jesteśmy razem z mężem zaangażowani również w pracę wśród małżeństw. I kochani, dla mnie czasami przerażające jest to, kiedy ludzie po prostu przychodzą i mówią w ten sposób. My już po prostu ze sobą nie mamy nic wspólnego. My już po prostu nie jesteśmy zainteresowani naszym wspólnym życiem. Czy ja nie mam prawa do szczęścia? I wybiera kogoś innego, wybiera trzecią osobę. Ale jest pytanie. Jeszcze wielu przyjaciół pamięta przysięgę. Pamiętają, kiedy mówili to w obliczu świętego Boga. I może i dzisiaj jesteś w takim momencie, że może jesteś w jakiejś sytuacji kryzysowej. Chciałam ci powiedzieć, wróć do Boga. Zapytaj, jakie jest Jego zdanie. I ze względu na świętego Boga, wróć do Niego i dokonaj tego wyboru, który uwielbi Ojca w niebie. A powiem i gwarantuję, że wejdziesz z powrotem nie tylko na drogę powrotu do relacji z Ojcem, ale wejdziesz tam, gdzie Bóg chce ci dać prawdziwe szczęście i prawdziwe poczucie spełnienia. Ale przeciwnik często nie daje za wygraną. I dzisiaj też słyszeliśmy o tym dziedzictwie, które może nas wiązać, które wypełnia bardzo często nasz umysł tym, co nie pochodzi od Boga. I przeciwnikowi nie tylko udaje się wiązać rodziny poprzez pewne pokoleniowe obciążenia, ale bardzo często poprzez negatywne doświadczenia, na przykład w dzieciństwie, czy poprzez to, co ktoś wypowiadał nad naszym życiem, zaczynamy wierzyć w pewne rzeczy, które wierzymy, że są prawdą, a tak naprawdę są kłamstwem. I to jest wiele elementów z głosów przeciwnika, któremu udało się zasiać w naszym umyśle tak wiele informacji. I kochani, w tych strategicznych wyborach naszego życia one blokują rozpoznanie często Bożego głosu. To są inne głosy, które mówią: ty do niczego nie dojdziesz, ty jesteś do niczego, wszyscy to mogą zrobić, tylko nie ty. To jest niemożliwe. I pozwólcie, że może najłatwiej o takich trudnych rzeczach jest mówić na własnym przykładzie. Ja przez wiele lat mojego życia borykałam się z pewnym, ja bym powiedziała, nieuświadomionym lękiem, że przychodziły czasami pewne sytuacje, gdzie ja po prostu zaczynałam się bać tych sytuacji, a jeszcze bardziej bałam się tego, że w tych sytuacjach zostanę sama i nikt mi nie pomoże. I to było coś dziwnego w moim umyśle i to nie zawsze było, ale to przychodziło właśnie w takich momentach, kiedy miałam wejść w pewne rzeczy, które wiedziałam, że Bóg ma dla mnie. Ale przychodził ten strach, że jak ci się nie uda, jak odniesiesz jakąś porażkę, zostaniesz sama. I tak się działo, że rzeczywiście czasami sytuacje wyglądały w ten sposób i po prostu to się działo. Ja wiedziałam, że wróg mnie okrada nawet z przyjaźni, z przyjaciół, bo ja miałam to zakodowane. Jeżeli coś mi się nie uda, to ja po prostu stracę przyjaciół, ja zostanę sama. I nawet już byłam w służbie pomagania innym ludziom. Ale coś takiego mnie obciążało, to było w moim życiu, to było w moim sercu gdzieś głęboko i ja nie umiałam sobie z tym dać radę. Aż właśnie pewnego dnia zawołałam do Ojca w niebie i powiedziałam: Ojcze, pokaż mi prawdę. Pokaż mi prawdę, skąd się to wzięło. Mam kochanych rodziców, rodziców mam wierzących, którzy kochają Boga. Ja nie wiem, skąd się wzięło to w moim sercu i dlaczego mnie to tak blokuje i wiąże. I kochani, Bóg mi pokazał. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, jeśli może nic nie zapamiętacie, to zapamiętajcie z tej konferencji to zdanie: Boże, co jest Twoją prawdą o tej sytuacji? Bo Bóg odpowiada na to pytanie. I Bóg mi pokazał, i to już tylko bardzo krótko, Bóg w tej modlitwie zaprowadził mnie do takiego miejsca, gdzie jako malutka dziewczynka ja po prostu wpadłam do stawu i się topiłam. Moja mama, która oczekiwała drugiego dziecka, nie mogła mnie wyratować i to wszystko trwało. I dla mojej mamy to był jeszcze większy stres, znaczy trudno to porównać, dla kogo to był większy stres, ale w każdym razie, kiedy zostałam uratowana, znalazłam się mokra, w ciemnym, zimnym pokoju, gdzie nikt mnie nie objął. I kochani, Bóg mi to pokazał, ale pokazał mi to właśnie dlatego, żeby to zabrać z mojego życia, bo bardzo często w naszym życiu tego typu przeżycia to nie jest tylko trauma tego przeżycia, ale o wiele gorsze w tym jest to, że diabeł poprzez to przeżycie wkłada w nasz umysł konkretne kłamstwo. I to kłamstwo w moim przypadku to było, i Bóg mi to pokazał, to właśnie było to, że nikt cię wtedy nie przytuli, nikt cię nie obejmie ramionami, po prostu będziesz sama I przeciwnik stara się potem poprzez kolejne różne trudne doświadczenia. On tylko chce to potwierdzić w naszym życiu, że to jest prawdą. I my zaczynamy funkcjonować w oparciu o kłamstwo, tak jakby ono było prawdą. I kochani, tylko święty Bóg może to złamać. Tylko moc Jezusa Chrystusa. Jeżeli w twoim życiu jest coś takiego, co cię dzisiaj wiąże i kiedy ty nawet słyszysz głos Boga, tamto kłamstwo czasami przeciwnik próbuje tak wzmocnić, że ty tak naprawdę nie wiesz, co jest tą prawdziwą duchową rzeczywistością. I kiedy Bóg mi to pokazał, to nie po to, żeby wchodzić w tą przeszłość, żeby teraz robić jakąś analizę tej sytuacji. Nie. Bóg przyszedł i to było niesamowite. Bóg dał mi słowo, mówi, ja cię nigdy nie opuszczę. I ja wtedy fizycznie czułam, jak On mnie przytula i obejmuje swoimi ramionami. I ja dzisiaj wiem, że to jest dzisiaj i dla ciebie konkretne poselstwo, że Bóg mówi i On ci da prawdę Jego słowa. On ci da prawdę Jego słowa w miejsce tego kłamstwa, przez które do dzisiaj przeciwnik cię trzymał. Bo On chce cię uwolnić. On chce ci pokazać, jak bardzo się o ciebie troszczy. I to może być ten moment, że wręcz fizycznie poczujesz Jego przytulenie. I od tego momentu ja wiem, że nie tylko, że sam Bóg, święty Bóg jest zawsze ze mną, że w każdej sytuacji On chce mnie przytulić, mogę czuć Jego przytulenie. Ale tak jakby zaczął wracać relacje, że ja mogę czuć i przytulenie relacji z innymi ludźmi. I ja nie muszę się bać, że przeciwnik mi te relacje z powrotem zabierze. Nie wiem, jaka jest twoja historia, ale ja wysłuchałam też bardzo wiele historii, że w życiu ludzi działy się różne rzeczy. I najpierw przeciwnik przychodził z kłamstwem i mówił, możesz to zrobić, wszyscy tak robią, ale nikt się o tym nie dowie. Kiedy to zrobisz, przychodzi z takim oskarżeniem, przychodzi z takim potępieniem, że w końcu doprowadzi cię do punktu, że powie, że to jest tak wielka wina, że nie ma już dla ciebie nadziei i ratunku. I słyszeliśmy o tym wczoraj w wykładzie o bezwarunkowej miłości Boga, który jest tak pełen miłości i tak pełen miłosierdzia. I kochani, dzisiaj chcę powiedzieć, że naszym zadaniem jest rozpoznać te głosy. I nie tylko dla własnego życia, ale dla tych, którym usługujemy w naszym życiu. Będę za chwileczkę więcej o tym mówiła, ale kochani, to jest tak bardzo ważne, abyśmy umieli rozróżnić głos świętego Boga. Ojca, który nas bardzo kocha, który w miejsce kłamstwa, w które uwierzyliśmy, chce włożyć słowa prawdy, bo prawda uwolni nas do nowej jakości życia. Ale musimy to rozpoznać, musimy to zobaczyć. I kiedy przychodzą ludzie, którzy mówią, że kiedyś spotkałem się z Jezusem, a dzisiaj wierzą w to, że już dla nich nie ma ratunku, że popełnili taki grzech, którego nikt nie może przebaczyć, to chciej im o tym powiedzieć, że to jest nieprawda, że jeszcze dzisiaj Bóg chce, abyś rozpoznał Jego głos, dlatego że w Bożym głosie jest zawsze nadzieja i jest droga wyjścia. Kiedy Bóg przychodzi, kiedy nawet przekonuje nas o grzechu i wskazuje, co się takiego wydarzyło, mówi, żebyśmy się od tych rzeczy odwrócili, ale mówi, ja ci pomogę, ja cię z tego wydostanę. Ja chcę z tobą współpracować i chcę, abyś do mnie wrócił, abyś do mnie wróciła. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że Bóg dzisiaj ma dla nas bardzo szczególne poselstwo. Dzisiaj Bóg chce i widzi w Tobie jako twórcę historii, przez którego chce zmieniać duchową rzeczywistość i tak samo rzeczywistość nie tylko Twojego domostwa, nie tylko ludzi wokół Ciebie, ale i całego kraju. Ale żeby to mogło nastąpić, Twój umysł musi być oczyszczony od tych, z tych wszystkich innych głosów. Ale nade wszystko musi być oczyszczony z kłamstwa. Przeciwnik Boga jest nazwany ojcem kłamstwa. Kochani, jeżeli my wierzymy w kłamstwo, jeżeli my wypowiadamy kłamstwo, my naprawdę otwieramy jemu drzwi do naszego życia. I dlatego dzisiaj chcemy mówić o tym, jak bardzo ważne jest słuchanie Bożego Słowa. Jak bardzo ważne jest rozpoznawanie, co jest prawdą. I w tym świecie rzeczywiście to jest coraz trudniejsze. Ale Bóg mówi. Bóg jest dzisiaj Bogiem żywym. Bóg jest tym, który mówi do Ciebie i do mnie dzisiaj i chce, żebyśmy rozpoznali Jego głos. I to słowo, które już było tutaj również cytowane z Psalmu 46. Bóg mówi, zatrzymaj się, wycisz się i poznaj, że ja jestem Twoim Bogiem. Inaczej nie rozpoznamy tego głosu samego świętego Boga, jak tylko poprzez zatrzymanie, poprzez wyciszenie, poprzez wręcz przeznaczenie konkretnego czasu każdego dnia. Boże, chcę słyszeć Twój głos, chcę rozpoznawać Twój głos, bo w Nim jest dla mnie życie, w Nim dla mnie są instrukcje, które zaprowadzą mnie do wielkich rzeczy. I pozwólcie, że przytoczę kilka, ale tak bardzo krótko, takich przykładów wielkich, bożych ludzi, przez których Bóg zmieniał rzeczywistość. I jedną z tych postaci jest postać Eliasza. Dzisiaj już była o tym mowa, że Bóg teraz, w tych czasach, daje Kościołowi namaszczenie Eliasza. Że chce przygotować drogę pańską, chce przygotować Kościół jako oblubienicę na przyjście Jezusa Chrystusa. Ale chciałabym Wam pokazać dzisiaj pewien proces w życiu Eliasza i może dzisiaj Ty jesteś w tym miejscu. Eliasz, wielki Boży mąż, dokonał właściwie wielkiego zwycięstwa. Tak naprawdę Pan Bóg strzegł ogniem i pokonał wielu proroków Baala. Ale po tym wielkim zwycięstwie widzimy go na pustyni, że życzy sobie śmierci. Jest w depresji, jest wycieńczony, jest wyczerpany. I to jest ten pierwszy etap, gdzie Bóg przychodzi i Bóg mówi przez anioła: odpocznij, napij się, zjedz posiłek, wyśpij się, bo potrzebujesz wiele siły. Ale na tym ta historia się nie kończy. Kiedy Eliasz się budzi, Bóg daje mu te same instrukcje, takie bardzo praktyczne do jego życia, bo mówi, wielkie są rzeczy przed Tobą. I rzeczywiście Eliasz wyrusza. I jest powiedziane, że w mocy tego posiłku Eliasz szedł 40 dni i 40 nocy. I myślę, że jakbyśmy tak pisali ten scenariusz, to chcielibyśmy zobaczyć Eliasza z powrotem w wielkich rzeczach. A Pan Bóg zadaje mu pytanie i zwraca się do Eliasza i mówi: Eliaszu, co tu robisz? I jeszcze tego nie powiedziałam, że Eliasz siedzi z powrotem w pieczarze, skryty i nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Jest rozgoryczony, jest dalej jakby zagniewany na Pana Boga i mówi: Boże, czy Ty nie wiesz? Ja zostałem sam Tobie wierny, zobacz, ile ja zrobiłem, ja już mam tego wszystkiego dosyć. I Pan Bóg zaczyna mówić i mówi: Eliaszu, wyjdź z tej pieczary i stań na skalę. I kochani, ja wierzę, że to dzisiaj jest poselstwo wręcz dla Kościoła, ale dla każdego z nas. Jeżeli byłeś zmęczony tym, co się wcześniej działo, myśmy też przechodzili różne etapy naszego życia, naszej służby i przechodziliśmy takie momenty, że po prostu mówiliśmy: Panie Boże, czy Ty nie widzisz, jak my się tym wszystkim męczymy? Czy Ty nie widzisz naszego zmęczenia, że my już mamy tego wszystkiego dosyć? I tak sobie narzekaliśmy, tak jak Eliasz w tej pieczarze. On już był przez Boga posilony. On przeszedł następny etap. Ale w tym momencie Bóg mówi: Eliaszu, stań na skalę. I ja wierzę, że dzisiaj do wielu z nas tutaj Ojciec w niebie, miłujący Tato, mówi: ja to wszystko wiem. To były potrzebne etapy. Żeby dojść do tego miejsca, musieliście przez to przejść. Ale teraz mówię: stań na skalę, bo ja się wam objawię w nowy sposób. Ale to jest ciekawy sposób działania Boga, bo ja wierzę, że Eliasz i my często też byśmy tak chcieli i często mieliśmy takie oczekiwania, że Pan Bóg przyjdzie w wichurze. Ale tam jest powiedziane, w tym wichrze nie było Pana. Potem przyszło trzęsienie ziemi, potem przyszedł ogień i było powiedziane, i tam też nie było Pana. Ale później przyszedł w tym lekkim powiewie i Pan objawił się Eliaszowi. I wtedy dał mu instrukcje. I to są niesamowite instrukcje, bo mówi: idź, udaj się w drogę powrotną. To jest ta droga powrotu do domu ojca. Ale mówi: idź, udaj się w drogę powrotną i namaść Hazaela na króla nad Aramem. Namaść Jehu nad Izraelem. I ustanów Elizeusza jako proroka. Miał bardzo konkretne zlecenia. Eliasz, pomimo tego momentu załamania, pomimo tego momentu wyczerpania, Eliasz dostał od Boga nowe, konkretne instrukcje. I ja wierzę, że i dzisiaj do nas Bóg mówi. I powiedział, że to, kiedy On wypowiada swoje słowo, kiedy wypowiada to słowo Rema. Rema to jest konkretne słowo do Ciebie. Kiedy chce Ci powiedzieć, co masz teraz zrobić. Masz wyjść z pieczary, masz stanąć na skalę. Masz dokonać wielkich rzeczy. Mówi: powróć, powróć do mnie przede wszystkim. I ta obietnica to jest jak wielki łup. Kiedy Piotr właściwie to nie dyskutował z Panem, ale mówił, kiedy Pan Jezus mu mówi: Piotrze, zarzuć tą sieć z drugiej strony. To Piotr mówi: to za bardzo nie ma sensu. Całą noc łowiliśmy, jesteśmy zmęczeni, o tej porze już ryby nie biorą, jakkolwiek był doskonałym fachowcem w swojej dziedzinie, ale mówi: na Twoje słowo to zrobię. I czytamy w tym fragmencie, że sieci się rwały, że musieli wezwać inną łódź na pomoc, aby po prostu mogli ogarnąć to, co Bóg zdarzył. W innym miejscu, kiedy patrzymy na Daniela, który zaczął słuchać Boga, i Bóg mówi w różny sposób. Bóg dał Danielowi obraz, dał mu wizję. I ta wizja była tak mocna, tak potężna, że Daniel był przerażony. I wręcz po prostu zaczął się bać. I Bóg przychodzi i znowu mówi: ktoś podobny do człowieka dotknął mnie i powiedział: Danielu, nie bój się, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Kiedy Bóg mówi, przychodzi siła. Kiedy Bóg mówi swoje słowo Rema do Twojego serca, kiedy Ty to słowo odbierasz wiarą, przychodzi siła. w tym przychodzi posilenie do nowych, wielkich rzeczy, do których Bóg Cię dzisiaj posyła, bo Bóg mówi, ja nie mam nikogo innego, do tego zadania ja Ciebie potrzebuję. I tu wierzę, że na tej sali nie ma nikogo, kto mógłby w tym momencie powiedzieć, ja idę na urlop, ja jestem dzisiaj, ja po prostu wybiorę sobie inny czas. Nie, to jest ten czas. To jest ten czas, kiedy Bóg chce dać Tobie konkretne słowo, ale potrzebujesz poznania Boga Świętego. Potrzebujesz tego, by się otworzyć na to, kim jest wielki, potężny, święty Bóg. Bo w księdze Daniela dalej czytamy w 11 rozdziale, w 32 wierszu, że lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. I to jest dzisiaj słowo. Ja wierzę, że to jest i słowo dla Kościoła dzisiaj. Że my musimy z powrotem, może wpierw się zatrzymać, wyciszyć. Zostawić na chwilę strategie, programy, te różne cenne rzeczy, ale powiedzieć, Boże, chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy się otworzyć na Twoje działanie. A Bóg mówi, lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. I kochani, kiedy Bóg mówi, to słuchaj Boga. Bo są takie momenty, które, kiedy czytam Boże Słowo, mnie przerażają. I taki jest przykład Heliego, który tak się zagubił w swoim życiu, który nie potrafił zarządzać swoim domem. Tak się zagubił, że przestał rzeczy widzieć w duchowej rzeczywistości. Kobietę, która błagała Boga o syna, posądził o to, że jest pijana. To jest ten brak duchowego rozpoznania. Mówię o Annie, która prosiła Boga o syna. Ale później nastąpił taki moment, że Bóg mówił. Bóg mówił tam, gdzie Heli spał i w jakiejś, może niedużej odległości od niego, spał Samuel. I Samuel słyszał Boga. A Heli już go nie słyszał. I to są te momenty, gdzie ja bym powiedziała, że z drżeniem chcemy sprawować zbawienie, że z drżeniem chcemy podchodzić do świętego Boga, bo to jest czas łaski, to jest czas miłości Ojca. Ale Ojciec mówi, ja chcę, żeby moje dzieci mnie słuchały, żeby rozumiały mój głos. I żeby umiały to zastosować, bo Pan Jezus powiedział, że ci, którzy to zastosują, to są ci, którzy budują dom na skalę. I dzisiaj Bóg chce, i dzisiaj Bóg mówi konkretnie do nas, ja wierzę w takim proroczym objawieniu, Bóg mówi dzisiaj, ja chcę Wam powiedzieć, o co mi chodzi. I kochani, posłuchajcie słowa z Księgi Izajasza. Ja wierzę, że dzisiaj, jak Bóg patrzy na wiele może miejsc i w naszym kraju, gdzie może są Jego dzieci, albo gdzie jest tak wielu, którzy Go nie znają, Bóg mówi, lecz lud jest złupiony i obrabowany. Są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi, oddaj. Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości. Kochani, Bóg dzisiaj zwraca się do Ciebie i do mnie. Mówi, kto dzisiaj słucha mojego słowa? To jest ten czas, że ja Ciebie dzisiaj chcę posłać tam w to miejsce, skąd przyjechałeś, a może w inne miejsce. I mówi, tam jest lud obrabowany, tam jest lud splądrowany. Tam są ci, którzy są w więzieniu kłamstwa, w więzieniu swoich własnych różnych nałogów, uzależnień. I mówi, kto pójdzie i zawoła tam nad nimi, oddaj. Bo dzisiaj jest czas, żeby upomnieć się o tych, którzy są związani. I może dzisiaj do Ciebie mówi tak Bóg jak do Eliasza, wyjdź z tej pieczary, koniec już tego czasu, ja Ciebie potrzebuję, bo tam w tym miejscu nie ma nikogo, kto by powiedział oddaj. I Pan wyrusza jak bohater. Dzisiaj Bóg Święty jest w tym miejscu. Bóg Święty objawił się tutaj w tak wielu różnych obliczach. Pokazał nam, kim jest. Ale dzisiaj chcę zobaczyć, żebyś Ty go zobaczył jako bohatera. Jako Boga, którego nie można traktować ulgowo. On jest święty. Jego świętość jest potężna. I kochani, w tej świętości Bóg wyrusza jak bohater i wydaje rozkaz. I ja wierzę, że dzisiaj powołuje na tej sali różne osoby. I są może to młodzi mężczyźni, do których właśnie anioł pański, tak jak wtedy powiedział do Gedeona, mówi: Pan z tobą, mężu waleczny. I ty wiesz, że dzisiaj, że teraz Bóg to do ciebie mówi. Ale może masz w sercu właśnie to kłamstwo, to, co miał Gedeon. Za przeproszeniem, mój Panie, do kogo mówisz? Do mnie? Ja, waleczny, ja tutaj tu sprzątam tą trasę, tą win tłocznię, żeby Midiańczycy tego nie zgarnęli, ale jestem pełen strachu, jestem na ciebie zagniewany, bo nie pomogłeś mi wtedy i wtedy. A Pan pozycjonuje go i mówi: Gedeonie, mężu waleczny, Bóg cię widzi takim, jakim chce cię mieć. Może ty siebie dzisiaj takim nie widzisz, dlatego że kłamstwo w twoim umyśle po prostu ograbiło cię z tego, by widzieć siebie takim, jakim Bóg cię dzisiaj widzi. I wierzę, że Bóg dzisiaj mówi do wielu młodych kobiet. Mówi: Estero, córko królewska, na ten czas jak teraz otrzymałaś godność królewską. Ratunek dla twojego domu, dla twojego miasta, dla twojej szkoły, dla tego, gdzie cię postawiłem. Właśnie teraz tam chcę ciebie mieć. A ty mówisz Bogu: Panie Boże, ja piękna, ja córka królewska, jak ja się porównuję z tymi obrazami w mediach, w kolorowych gazetach, to kim ja jestem? Ani takich wymiarów nie mam, ani takich strojów nie mam, ja nic nie mam. A Bóg cię dzisiaj pozycjonuje, mówi: jesteś córką królewską. Jesteś piękna. Bóg daje ci dzisiaj namaszczenie odwagi Estery, która stanęła w miejscu, gdzie wróg był obok. Ale wiecie, dlaczego przetrwała? Wiecie, dlaczego zwyciężyła w tej sytuacji? Dlatego, że kiedy szła do króla, była wpatrzona w twarz króla. I ty zwyciężysz każdą sytuację, jeżeli pójdziesz przez tą sytuację wpatrzona w twarz Jezusa, bo On jest drogą do Ojca. I my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, którą możemy porównać właśnie do tego miejsca, gdzie była Estera, bo tam na dworze był jeszcze Haman. On krążył wokół. Tam było niebezpieczeństwo. Ale ona umówiła się z królem na posiłek. Zaprosiła go na ten szczególny posiłek. I ty dzisiaj możesz zaprosić króla na to szczególne spotkanie. On się chce z tobą spotkać. On chce ci coś szczególnego dać. I co? Może jesteś przerażona tym, że przeciwnik krąży wokół. Ale chcę ci powiedzieć, kiedy będziesz patrzona w jego twarz, przejdziesz i będziesz w stanie wykonać jego zlecenie. Ale dla wielu innych kobiet, które może dzisiaj i ten obraz do ciebie nie przemawia, kiedy Bóg mówił do Debory, to była starsza kobieta, ale Bóg mówił: powstań, matko w narodzie. Tam są wręcz użyte słowa w Księdze Sędziów, słowa: ocknij się, Deboro, ja cię potrzebuję, ocknij się, powstań jak matka w narodzie. Może jesteś w tym wieku, że wydawało ci się, że dla mnie Bóg nie ma zleceń. Dla ciebie ma Bóg zlecenia, dla ciebie ma konkretne zlecenia. On mówi, że dzisiejsze pokolenie tych młodych ludzi nie mają ojców i matek duchowych. I mówi: ocknij się, Deboro, ja ciebie potrzebuję. Ja potrzebuję ciebie, aby wypełnić zlecenie. I wiem, że na tej sali i są ludzie tak jak Job, którzy może przeszli wiele cierpienia, może i przyjaciele dawali te złe rady, opuścili przyjaciele, ale Bóg wkracza do akcji. I czy wiecie, w jaki sposób Bóg przerywa ten czas, kiedy Job nie jest w stanie niejako już z tej sytuacji wyjść i wytacza Bogu coraz to mocniejsze argumenty przeciw? A Bóg mówi: kto to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz swoje biodra jak mężczyzna. To jest niesamowite słowo. To Bóg mówi do człowieka cierpiącego. Mówi: przestań zaciemniać mój plan słowami bezmyślnymi. I Bóg drugi raz to powtarza. I kiedy Bóg mówi: przepasz swoje biodra, to apostoł Paweł tłumaczy, co znaczy przepasać biodra. Mówi: przepasać biodra mamy prawdą. To jest pas prawdy. I znowu wracamy do prawdy, gdzie Bóg mówi później, kiedy los Joba się zupełnie zmienia. To tak naprawdę Bóg mówi, dlaczego była taka różnica między Jobem a pozostałymi. Bo nie mówili o mnie prawdy. Bo zaciemniali plan Boga. I Job to zobaczył. Job się wręcz tego przestraszył. Mówi: kiedyś ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale teraz moje oczy Ciebie zobaczyły. I to jest niesamowite, kochani, bo kiedy Bóg mówi, to oczy zaczynają widzieć. To nie tylko uszy są otwarte, ale nasze oczy widzą w nowy sposób. I to, co pierwsze Job zrobił, i myślę, że może wielu z nas i dzisiaj jesteśmy do tego pobudzeni, by powiedzieć: Boże, odwołuję moje bezmyślne słowa. Dokładnie tak Job powiedział w tej sytuacji. Musi przyjść ten punkt pokuty. Boże, wybacz mi, że Ciebie nie znałam, że nie wypełniałam Twojego zlecenia, że nie słuchałam Twojego głosu, że czasami bzdury mówiłam. Boże, odwołuję moje bezmyślne słowa. I ojciec mówi: tak, o to mi chodzi. Mów o mnie prawdę. Poznaj prawdę o mnie. Poznaj to, kim jestem prawdziwie. I kochani, z prawdy o Ojcu przychodzi przełom. I ja wierzę, i wierzę, że i w życiu dzisiaj każdego z nas przychodzi ten przełom. Że Bóg otwiera dzisiaj w nowy sposób oczy każdego z nas, żebyśmy zobaczyli prawdę o świętym, miłującym Ojcu. Ale o Ojcu, który jest tak święty, że to my tak naprawdę musimy uważać na słowa, jakie wypowiadamy, na to, co wybieramy, na to, jak żyjemy. Bo to nie da się, tak jak niektórzy mówią, to jest jakaś tania łaska. Kochani, to nie jest tania łaska. Ta łaska jest okupiona wielką, wielką ceną. I wierzę, że dzisiaj do każdego z nas Bóg mówi: powstań i zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. I modlę się, aby Duch Święty rozświetlił Twoje serce, aby pokazał Ci prawdę o świętym, wielkim, potężnym Bogu. Ale byś mogła Go zobaczyć, dlatego że dzisiaj sam Bóg, tak jak w księdze Izajasza w 13 rozdziale, w 3 i 4 wierszu mówi: ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały. I kochani, to jest ten moment, kiedy Bóg wzywa swoich bohaterów, który wzywa Ciebie konkretnie do konkretnego zlecenia i pyta: czy chcesz być moim bohaterem, dumnym z mojej chwały? To są ci, których Bóg poświęcił, których wybrał, których powołał do szczególnego zlecenia. I następny werset mówi, że to Pan dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Bo teraz to jest ten czas, że Bóg wyrusza jak bohater. I Bóg chce się objawić w mocy w swoim Kościele, aby Jego Kościół powstał jak piękna oblubienica, ale jednocześnie, aby ten świat zobaczył piękno Bożego Kościoła, piękno ludzi, za których Jezus Chrystus przelał swoją świętą krew. I to jest dzisiaj Twoja i moja decyzja. Czy kiedy Bóg dokonuje przeglądu zastępów bojowych, zastępów tych, którzy są dumni z Jego chwały, czy chcesz powstać do tego dzieła? I chcę powiedzieć, że to nie tylko chodzi o mężczyzn, że tu tak samo chodzi o kobiety. I kiedy pisałam tą książkę, gdzie pisałam o kobiecie w ramionach Stwórcy, to ta kobieta jest opisana, że jest jaśniejąca jak zorza poranna, jest promienna jak słońce, jest piękna jak księżyc, bo odbija światło samego Boga, ale jest groźna jak chówce waleczne. I dlatego dzisiaj Bóg powołuje te zastępy i mężczyzn, i kobiet, tych bohaterów chwały, którzy już się nie kryją w pieczarze. I tak nawet jak Eliasz miał ten moment, że krył się w pieczarze, a Bóg mówi: stań na skalę. Stań wysoko na skalę. Bóg Cię potrzebuje. On chce dzisiaj uzupełnić swoje szeregi bojowe. I jutro, kiedy będziemy stąd wyjeżdżali, kiedy będziesz wyjeżdżał, Bóg chce, aby to światło Jego chwały było tam prowadzone razem z Tobą, bo On chce tam objawić swoją chwałę i przez Ciebie będzie dokonywał zmiany w tym narodzie. Jeżeli to rezonuje teraz w Twoim sercu, jeżeli chcesz Bogu powiedzieć: Boże, chcę być w tych zastępach, które teraz przeglądasz. Chcę być wśród tych bohaterów dumnych z Twojej chwały. To teraz, kiedy będziemy się modlić i później w czasie pieśni, którą tutaj będzie śpiewana, chciałam Was zachęcić, abyście powstali, abyście to Wasze powstanie, to może być zejście tutaj na dół, to może być w miejscu, to może być wołanie do wielkiego Boga, ale abyście powiedzieli: Boże, oto jestem. Oto jestem do Twojej dyspozycji. Chcę przyjąć może to nowe namaszczenie, tej odwagi, by nie kryć się, by głosić Twoje słowo. Ale nie zostawiaj tego na jakiś moment w przyszłości. Kiedy Bóg mówi, On chce, abyśmy ten głos rozpoznali, abyśmy umieli słuchać ten głos, abyśmy ten głos zrozumieli, ale abyśmy to zastosowali. Kochani, bez tych czterech elementów nie jesteśmy w stanie zrobić sami kroku w kierunku wielkiego Boga. I Jezus nam obiecał, że On nam w tym pomoże, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. On jest drogą do Ojca. On jest tym, który chce nas namaścić w nowy sposób. I niech dzisiaj to nowe namaszczenie spływa na Twoje życie. Ja chciałabym się teraz modlić o każdego z Was, tak samo o siebie. I w czasie tej modlitwy, i teraz, i później, w czasie uwielbienia, chcę Was zachęcić: nie zostawiajcie tej chwili na później. Nie zostawiajcie tego momentu, by nie powiedzieć Bogu: tak, chcę być bohaterem dumnym z Twojej chwały. Kochany Ojcze, Dzisiaj, kiedy tutaj stoimy przed Tobą, chcemy Ci powiedzieć, że chcemy być bohaterami dumnymi z Twojej chwały. Boże, jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Dzisiaj jesteś wojownikiem, jesteś bohaterem. I powiedziałeś, że wyruszasz w tym kraju jak bohater. Ojcze, niech Twoje imię, niech imię Jezusa Chrystusa będzie wyniesione ponad wszelkie inne imię. Niech każde kolano ugnie się przed Tobą, wielki, święty Boże. I dzisiaj chcemy siebie nawzajem błogosławić. I ja chcę błogosławić każdą osobę tu, na tym miejscu. Ojcze, nowym namaszczeniem od Ciebie, nowym ogniem, nową pasją dla Ciebie. Ja chcę ich błogosławić tym odwagą Estery, tą odwagą i tym, co przejął Gedeon, kiedy powiedział: tak, Panie, chcę iść za Tobą, chcę wykonać Twoje dzieło. Panie, wiem, że Ty wielu z nas chcesz przepasać i pasem prawdy, abyśmy dzisiaj zobaczyli prawdę o Tobie. Ojcze, niech nasze oczy zostaną otwarte, abyśmy zobaczyli Twoje nowe oblicze, potęgi, chwały i świętości. I dziękujemy Ci za to, że to jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, że Duch Święty jest tutaj w każdym z nas i działa i chce dokonać nowych rzeczy, uwolnienia. Chce wprowadzić miejsce kłamstwa, chce wprowadzić prawdę. Panie, zabierz kłamstwo, zabierz to, co wiąże jeszcze, co nas stale usilnia i mówi, że nie jesteś godzien, niewystarczająco. Ale Bóg dzisiaj mówi: ja mam dla Ciebie plan, ja Cię pozycjonuję, Ty jesteś dla mnie mężem walecznym. Ty jesteś taka jak odważna Estera. Mam dla Ciebie plan. Powstań, Deboro. Eliaszu, wyjdź z pieczary. I do Joba mówi: to cierpienie nie było na darmo. To cierpienie nie było na darmo. To cierpienie pozwoliło Ci zobaczyć prawdę o mnie. I chcę Ci to wrócić w dwójnasób, to, co zostało wykradzione z Twojego życia. Ale otwórz się na to, przyjmij to wiarą. Przyjmij dzisiaj to wiarą. Niech Twoje serce jest otwarte na to, co święty Bóg dzisiaj Ci chce dać. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, kochany Tato, za to, co dzisiaj nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, chcesz, abyśmy dzisiaj wzięli ten ogień od Ciebie. Panie, bo ten ogień pójdzie dalej. Panie, że my będziemy mogli innych błogosławić. Panie, że Ty zmienisz i oblicze tego kraju. Panie, Ty zmienisz również oblicze Europy. My się o to modlimy, kochany Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś, że działasz, że wprowadzasz tą nową jakość w życie nasze. Dziękujemy Ci, przyjmujemy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Grupa, chodźcie. Będziemy teraz, jeszcze zaśpiewamy pieśni i będziemy dalej kontynuować. Ja jestem przekonany, że kiedy słuchałem tego, widziałem, jak Bóg przyszedł ze słowem, jak miecz, który rozpłatał rzeczy, jak ogień, który zstępuje. Było to potężne słowo Pana. I to potężne słowo Pana łamie dzisiaj jarzmo. A więc pozostańmy przed Panem, będziemy śpiewać pieśni i pozostańmy w Jego obecności, dlatego że On łamie jarzmo. I jeśli tylko zostanie przyjęty, to chcę Wam powiedzieć, jestem przekonany, jestem świadomy, co w tej chwili mówię. To absolutnie odmieni Twoje życie. Absolutnie odmieni Twoje życie. Dlatego, że sam Pan przemawiał dzisiaj w potężny sposób. Jestem absolutnie przekonany o tym. I dlatego to mówię i będziemy śpiewać. Hallelujah.